Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. W której części kraju można spotkać o tej porze roku wielu poznaniaków? W bliskich nam górach.
Sudety. Są to góry wspaniałe, są to góry bezpieczne, przyjazne dla turysty, gdzie można też jeszcze się spotkać z dziką przyrodą i Sudety obfitują w wiele atrakcji.
Sudety w obecnym kształcie uformowały się całkiem niedawno, oczywiście w sensie geologicznym. Jednak pewne elementy górskich pasm tworzyły się na przestrzeni wszystkich epok geologicznych. W otwartym w Karpaczu jakieś 3 miesiące temu edukacyjnym multimedialnym Muzeum Karkonoszy można odbyć fantastyczną podróż w czasie. Podróż przez 400 milionów lat. Ostatecznie rzeźbę Sudetów ukształtowały 3 zlodowacenia. Muzealny wehikuł czasu, zbudowany z multimedialnych makiet Karkonoszy, doprowadza widzów do naszych czasów.
Wielki Staw jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Karkonoszach. Leży na wysokości 1225 metrów nad poziomem morza i ma powierzchnię około 8,3 hektara, a jego głębokość sięga 24 metrów. Okolice Wielkiego Stawu już w 1933 roku uznano za rezerwat przyrody. Obecnie jest to teren ścisłego rezerwatu Karkonoskiego Parku Narodowego, niedostępny dla turystów.
W multimedialnym muzeum usłyszymy opowieść o najciekawszych wydarzeniach ostatnich 100 lat.
W lipcu 1945 roku lokalną prasę obiegła sensacyjna wiadomość. We wsi Hain, obecnie Przesieka, ekipa poszukiwawcza warszawskich historyków sztuki pod przewodnictwem profesora Stanisława Lorenca odkryła depozyt ze zrabowanymi przez Niemców obrazami Matejki.
Mowa o 3 płótnach: Batory pod Pskowem, Brejtan i Unia Lubelska. Wraz z nimi odnaleziono kilkadziesiąt skrzyń zrabowanych i ukrytych przez Hansa Franka, kata Polski.
Karpacz, szczególnie w okresie świątecznym i noworocznym, a teraz ferii, staje się miejscem wypoczynku dla poznaniaków. Miasto pokryte jest gęstą siecią pensjonatów, jest bazą wypadową dla wielu narciarzy. Ja ze swoją rodziną, uciekając przed tłokiem panującym w Karpaczu, znalazłam bazę kilka kilometrów od Karpacza w małej wsi Ścięgny. Za oknem wynajętego pokoju rozciągał się piękny widok gór z wypiętrzoną śnieżką i rozległe pola przykryte częściowo jedynie śniegiem. Śniegu zdecydowanie brakowało, można było ratować się jeżdżąc do Czech. Natomiast w samych Ścięgnach było wyjątkowo swojsko i przytulnie. Nowy rok powitaliśmy w malutkim, skromnym kościółku. To był 1 stycznia, Dzień Świętej Rodziny i taki rodzinny, świąteczny nastrój panował w kościele.
Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzieś do domu. Już ból mi ciało przyszywa, a gdzie ja będę rodziła? Ani łyżki, ani miski, ani deski do kołyski, ani płatka, ani szmatka. Cóż ja pocznę, biedna matka? Ani łyżki, ani miski, ani deski.
Proboszczem w Ścięgnach w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika jest kapelan Gopru, miłośnik gór, ksiądz Zenon Stoń. Wcześniej, blisko ćwierć wieku, był on proboszczem w Karpaczu i jest honorowym obywatelem Karpacza. Współtworzył najnowszą historię tego miasta.
Ksiądz, z tego co wiem, urodził się w górach i pozostał w tych górach do dziś i tutaj posługuje wiernym i tutaj chyba się ksiądz też wyjątkowo dobrze czuje.
Ja urodziłem się w mieście górniczym, w Obrzychu, no oczywiście wśród pagórków, ale góry rzeczywiście od zawsze mi towarzyszyły. Jak tylko umiałem dźwigać plecak, to ruszałem na okoliczne pagórki. Ja wspominam w tej chwili mojego nauczyciela ze szkoły podstawowej, pana Jasińskiego, który właściwie to mnie wprowadził w to wędrowanie po lasach, polach i górach. On zabierał nas z podstawówki całą klasą i w okoliczne góry wałbrzyskie nas prowadzał i to mi się spodobało i tak mi już zostało aż do dzisiaj. No, miałem różne etapy tej fascynacji górami od turystycznego chodzenia po nich, po różnych górach Polski, po wspinaczkę, po wyprawę w góry najwyższe, w Himalaje. A teraz po prostu cieszę się widokiem gór, Karkonoszy, Śnieżki z okna własnej plebanii.
Historia tej wsi sięga wielu wieków.
No, Ścięgny mają swoją historię dość obfitą, gdy chodzi o istnienie tego miejsca. Bo po raz pierwszy zostały wymienione w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego w 1305 roku. Pierwotna nazwa Ścięgien, Steinseifen, różnie to się tłumaczy, ale przyjęło się to tłumaczyć jako kamienisty potok. To jest potok, który płynie wzdłuż Ścięgien i cała wioska jest wzdłuż tego potoku pobudowana. I była to pierwotnie osada węglarzy wypalających w mielerzach węgiel drzewny do kowarskich kuźnic. Mieszkańcy wsi byli wyznania rzymskokatolickiego i ewangelickiego i wówczas przynależeli do parafii w Miłkowie. I dopiero po zakończeniu II wojny światowej katolicy mieszkający w Ścięgnach zostali przyłączeni do parafii rzymskokatolickiej w Karpaczu. A po latach, właśnie w 1983 roku, uzyskali samodzielność kanoniczną. Ścięgny mają swoją historię spisaną. Jest tutaj mieszkanka Ścięgien, pani Iwona Gucwa, która jest pasjonatem historii Ścięgien i przetłumaczyła taką książkę z języka niemieckiego o historii Ścięgien. I tam te wszystkie informacje, takie już bogatsze, można znaleźć. I z tego, co wiem, to teraz zamierza pracować nad historią Ścięgien od roku 45 do dnia dzisiejszego.
No tutaj też są ciekawe historie związane z pałacami, które są rozsypane po tej ziemi śląskiej. No między innymi jest pałac, w którym mieszkał Antoni Radziwiłł, namiestnik Wielkopolski.
Tak, ten rejon jest nazwany Doliną Pałaców i Ogrodów, bo tak jak w każdej wiosce były po dwa kościoły, tak niemalże w każdej wiosce były jakieś dworki, pałacyki i pałace. Ja rozpoczynałem swoje proboszczowanie w tym regionie w 1992 roku w Karpnikach. To jest też niewielka wioseczka i w tychże Karpnikach są dwa pałacyki. Ja pamiętam, jak po kolędzie chodząc w tychże Karpnikach, ludzie pokazywali mi zachowane stare pocztówki, stare fotografie tejże wioski. Oczy przecierałem ze zdumienia, tam była taka mała Bawaria. Przyjeżdżała arystokracja tutaj w te doliny, zresztą niedaleko Wałbrzych, zamek książ, no, słynna księżna Daisy. No to wszystko sprawia, że kto lubi historię, to może ją tutaj w tym regionie chłonąć. No wspomnę też o takich atrakcjach historycznych jak Zamek Czocha i wszystkie takie, no trochę potroszę też i legendy związane ze skarbami ukrywanymi przez Niemców, którzy się wycofywali No, słynny złoty pociąg.
Nieznaleziony do dzisiaj, chociaż tam bardzo czekano na to.
Ja pochodzę z Wałbrzycha i bardzo blisko tego miejsca się wychowywałem i się od początku śmiałem z tego. Pociąg to nie taczka, którą można zakopać i nie ma śladu. Tego się nie da tak zrobić. No, to jest moje prywatne zdanie.
No, ale są miejsca.
Skorzystał.
Są miejsca, w których znaleziono różne skarby, poukrywane obrazy na przykład. No to, tak, to się zdarzało.
To się zdarzało. Rzeczywiście ja pamiętam, że moja ciocia, która mieszka w stronę Głogowa, tu po wojnie przyjechała. Objęli posiadanie gospodarstwo. Oczywiście to było dawniej niemieckie gospodarstwo i przy jakichś tam pracach porządkowych na podwórku coś tam przekopywali, prowadzili, nie wiem, wodę do domu. No, rzeczywiście natrafili na zakopaną porcelanę, ale no to już ta porcelana była w kawałeczkach, prawda? To zrozumiałe, że mieszkańcy, którzy tutaj mieszkali, się wycofywali. No, nie mogli zabrać wszystkiego i pochowali. Natomiast gdy chodzi o te tak zwane skarby pisane z dużej litery, no to póki co to tylko są legendy. Ja pamiętam taką wesołą sytuację, jak mnie odwiedził mój znajomy. Właśnie w Karpnikach byłem, a on w tym momencie, zajmował się właśnie poszukiwaniem skarbów. I zadałem mu pytanie, mówię, słuchaj Heniu, nie wnikam w twoje tajemnice, szczegółów nie musisz mi zdradzać, powiedz mi tylko jedno, czy ty w ogóle coś znalazłeś? Jestem na tropie. Przypuszczam, że do dzisiejszego dnia jest na tropie.
Ale to jest bardzo ciekawy teren, to przemieszanie kultur, ta historia bolesna właściwie dla Niemców, którzy tutaj cały czas z sentymentem wracają i historia bolesna również dla Polaków, bo w końcu nie każdy tu chciał przenosić się, a musiał, prawda?
To prawda. Ja sam z dzieciństwa urodziłem się w Wałbrzychu, ja jeszcze pamiętam jako dziecka autochtonów, czyli tych, których zmiana granic została. Później oni gdzieś zniknęli, ja nie zastanawiałem się jako dziecko, gdzie się podzięła truda z podwórka, no ale oni po prostu zostali deportowani, czy po prostu sami wyjechali. A rzeczywiście na te tereny przyjechali ludzie z różnych stron Polski, a nawet i świata. Wspominam tu Wałbrzychu, moje miasto rodziny górnicze, gdzie bardzo dużo górników z Francji przyjechało. Więc to był rzeczywiście taki tygiel tradycji, kultur, różnych obyczajów. No właściwie ja należę do pierwszego chyba pokolenia, które się tu urodziło po wojnie i jest rzeczywiście stąd, bo wszyscy inni starsi, no to była ludność napływowa, chociaż tu z Karpacza pamiętam taką autochtonkę, ona już nie żyje, panią Luizę Pol, która została. No, dożyła prawie 100 lat. Była ewangeliczką, ale kiedy przychodziłem po kolędzie, to z chęcią mnie przyjmowała. Rozumiała po polsku, aczkolwiek nie mówiła po polsku. Tak, no to ona była taką pamięcią tego, co tutaj było. No a w tej chwili, no, dzieje, bo obecne pokolenia piszą swoje.
Tak opowiadał ksiądz Zenon Stoń, proboszcz w Ścięgnach, który, jak zauważyliśmy, miło witał siebie muzyków. I tego dnia, kiedy tam zaglądnęliśmy po raz pierwszy, koncertowały Kasia Kasprzak i Milena Paszkowska, śpiewały mało znane kolędy. Kiedy natomiast zbieraliśmy się do odjazdu, zapowiadano koncert chóru ekumenicznego. Ekumenizm obecny jest w tych stronach na co dzień. Ksiądz Zenon Stoń wspominał, jak odprowadzał wspólnie z pastorem na cmentarz ewangelicko-augsburski przy kościele Wank w Karpaczu Tadeusza Różewicza. Modlitwy odmawiał pastor i ksiądz, zgodnie z ostatnim życzeniem poety.
Thank you.
zostajemy na ziemi karkonoskiej. W poszukiwaniu dobrego barszczu zaglądaliśmy w Kowarach do gościńca na Starówce. Właścicielką gościńca okazała się być Danuta Piepiora. To jest pani królestwo, ta
to
kuchenka?
Moje królestwo, tak, od 2000 roku. A kupiłam w 1994 roku budynek, który był przeznaczony do kapitalnego remontu albo do wyburzenia. Ale że to jest szeregowa zabudowa, okazało się, że są olbrzymie kamienie na tych łączach, także postanowiłam systemem gospodarczym remontować. I remontuję, no to już prawie 20 lat, 20 parę, po 94, no to ponad 20 lat.
Gościniec, ponieważ jest miejscem zapraszającym przechodniów i rzeczywiście stał się takim punktem ważnym dla mieszkańców Kowar, bo tutaj nie tylko można świetnie zjeść, ale też zobaczyć wystawy, spotkać się z przyjaciółmi.
Tak, starałam się stworzyć taki klimat, taki domowy, żeby nie było takiego bufetu wysokiego, oddzielającego od klienta, tylko właśnie, żeby było tak po domowemu, żeby się nie czuło tego dystansu. A nazwa gościniec, no to tak, jak jeździłam, byłam małym dzieckiem w strony tam krakowskie, to zawsze wujek mówił, czy widziałeś tam na gościńcu kogoś? Okazało się, że oni mówili gościniec droga, że to jest droga, nie, taka nazwa. Ale ja potem jeszcze zajrzałam do encyklopedii, no i okazało się, że gościniec to jest jeszcze podarunek, trakt, podarunek. To droga albo podarunek. No to ja mówię, to będzie podarunek i taka nazwa powstała. Okazuje się, że w tej chwili jest bardzo dużo tych gościńców w Polsce, ale...
W Kowarach ten jeden jedyny.
Jeden jedyny w Kowarach, tak.
Moją uwagę przykuł w gościńcu spis propozycji kulinarnych. Otóż w tym menu, a właściwie na jego końcu, znalazły się stare zdjęcia i historia Kowar. To mnie zainteresowało i chciałam o tym porozmawiać. Pani Danuta scedowała tę rozmowę na swojego syna, Zbigniewa Norberta Piepiorę. Jest on autorem tekstu, który mnie zainteresował. Oprócz tego jest przewodnikiem i naukowcem, jak się okazało.
Spotkanie przy stoliku, w gościńcu, w Kowarach. Gościniec na Starówce, siedzimy przy stoliku w dobrym towarzystwie, bo z nami jest syn właścicielki tego gościńca, czyli to jest pana drugi dom, prawda?
Tak, gościniec na Starówce, można powiedzieć, że jest moim drugim domem.
I tutaj powstawała ta ostatnia praca habilitacyjna?
Pracy habilitacyjnej akurat tutaj nie pisałem, ale można powiedzieć, że gościniec, w ogóle Kowary i góry były dla mnie natchnieniem, inspiracją do jej napisania.
Ekonomiczna efektywność strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
Tak. Wykazuje, że strukturalna ochrona przeciwpowodziowa nie jest efektywna. Innymi słowy, bardziej opłaca się uwolnić rzeki, albo potocznie mówiąc, rozlać rzeki.
Żeby miały wody ujście, tak?
Tak, żeby wody miały
się nie
ujście.
Gromadziły?
Tak, tak. Natomiast w wielu przypadkach jest to niemożliwe, ponieważ zbudowano osiedla ludzkie lub infrastrukturę, która musi być obwałowywana, chroniona. Także niestety w wielu przypadkach nie jest to możliwe. Natomiast jeżeli można, to należy uwalniać rzeki.
A jak to jest w Kowarach?
W Kowarach jedlica jest, puszczono ją korytem ze względu na to, że zdarzyła się wielka powódź w 1897 roku i później mieliśmy jeszcze jedną wielką powódź w 1997 roku. Także w Kowarach rzeka jest skanalizowana i spływa niżej i robi, mówiąc potocznie, problemy w gminie poniżej, czyli w gminie Mysłakowice. Kostrzycy powinien być zbudowany zbiornik przeciwpowodziowy.
Te rozwiązania, które zostały tu zrobione, to są rozwiązania niemieckie, tak?
Tak, to są rozwiązania właśnie niemieckie. wprowadzone po wielkiej powodzi w 1897 roku. Ta powódź jest uważana za wielką w naszym regionie, w regionie Sudetów, a natomiast w historii Polski przyjmuje się, że największymi powodziami to była powódź w 1997 i w 2010 roku. I zapomina się o tym, że była właśnie kiedyś wielka powódź w 1897 roku, kiedy te tereny nie były polskie, a teraz te tereny są polskie. Do 1945 roku ludność, która zamieszkiwała Kowary, jak i Sudety, to właśnie była ludność niemiecka. I w międzyczasie napływała ludność z Kresów Wschodnich, ale też z terenów z centralnej Polski. I była sytuacja taka, że mieszkali jeszcze mieszkańcy niemieccy, którzy mieli być wysiedleni, a równocześnie z nimi niekiedy zamieszkiwali mieszkańcy, którzy napływali. I są w Kowarach rodziny, gdzie dawni mieszkańcy po prostu zmieszali się z osadnikami. Dzień dobry.
Dzień dobry, przychodzą goście do gościńca. No, to jest takie miejsce, w którym odbywają się też wystawy, spotkania. Można właśnie odtworzyć tę historię powojenną Kowar.
Tak, ja mówię, że gościniec na Starówce jest takim bastionem kultury w centrum Kowar. Wystawę organizujemy od 2007 roku. Pierwsza wystawa to było Ukryte Piękno dwóch artystek, pani Ali Pawłowskiej i pani Barbary Sokołowskiej. I jedna z tych artystek, świętej pamięci pani Alina Pawłowska, pisała rymowanki, a pani Basia Sokołowska do tego robiła z liści, tak zwane liściaki, układała różnego rodzaju właśnie kompozycje. I te panie autorki wydały, o już nie wiem ile, ale na pewno kilka, do widzenia, na pewno kilka tomików poezji. To była pierwsza wystawa, natomiast ja się zaangażowałem w organizowanie wystaw w 2012 roku. Zrobiliśmy pierwszą wystawę z kolegą, z Robertem Andrzejewskim, Kowary zatrzymane w kadrze, gdzie, mówiąc kolokwialnie, wygrzebałem zdjęcia z archiwum mojego dziadka, świętej pamięci dziadka, jeszcze dziadek wtedy żył. Dziadek udostępnił mi swoje zdjęcia przedstawiające jego życie.
I zdjęcia wzbogacone opowieściami o tym życiu.
Oczywiście zdjęcia były wzbogacone opowieściami o życiu. Natomiast kolega też znalazł zdjęcia właśnie dawnych mieszkańców Kowar. Tu mama przyniosła dwa tomy kroniki właśnie z wystawami, ponieważ wszelkie wystawy i najważniejsze wydarzenia w życiu Kowar odnotowujemy w naszej gościńcowej kronice.
No, pan jest tutaj związany z tymi terenami niezwykle, bo ma pan na piersi odznakę przewodnika sudeckiego. Tu jest, co to jest?
A to jest ze Spitsbergenu pamiątka, bo teraz byłem na Spitsbergenie na stażu naukowym i na konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w bazie polarnej Petunia Bukta. Byłem, to jest najbardziej wysunięta na północ polska stacja polarna.
Statkiem byliście państwo, czy samolotem?
Samolotem z Berlina do Oslo i później z Oslo udałem się do Longyearbyen. Natomiast później z Longyearbyen płynęliśmy do piramidy, to jest dawna szwedzka, a później rosyjska osada górnicza. Teraz przekształcają tę osadę w dużą atrakcję turystyczną Rosjanie. To płynęliśmy promem właśnie z Longyearbyen do piramidy, a później pieszo udaliśmy się do bazy Petunia Bukta, chociaż też podróżowaliśmy pontonem, bo to jest najefektywniejszy środek transportu na Spitsbergenie w lecie.
A tam turystów też trochę przyjeżdża, prawda?
Tak. Przyjeżdżają turyści. Ten czas, lipiec, to był właśnie, można powiedzieć, sezon turystyczny tam, a co ciekawe, temperatury tam przekraczały ponad 10 stopni Celsjusza. Czyli te zmiany klimatyczne są odczuwalne. O tym zresztą głośno się mówi. Właśnie także na obszarach arktycznych, polarnych.
Był pan z pracownikami Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale związany jest pan na co dzień z uczelnią wrocławską.
Tak, jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jestem adiunktem. 12 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mi stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.
Pięknie pan wszystko połączył. Kowary, naukę, no i są tego owoce w postaci tej pracy. No i w postaci tego, co pan robi na co dzień, bo przecież pan jest przewodnikiem, pan opowiada o tych terenach z dużą znajomością rzeczy i z miłością, bo tutaj pan się wychowywał.
Tak, urodziłem się w Kowarach. Moja mama pochodzi z Beskidów, to są górale, jak ustaliłem, górale biali, czyli moja mama jest góralką białą dokładnie. I rodzina od strony mamy, czyli dziadek z babcią właśnie przyjechali tutaj za chlebem. Za chlebem najpierw mieszkali w Lądku Zdroju. I tam osiedlili się i tam mieszkali w latach 1950-53. Dziadek pracował w kopalni uranu Kopaliny i potem w 1953 roku przeprowadził się tutaj. I tutaj zamieszkał na osiedlu górniczym, wtedy to było tak zwane nowe osiedle. Natomiast od strony taty, to rodzina taty pochodzi z Karpacza, a dalej idąc to są Kaszubi i Ślązacy. Czyli jestem taką mieszanką górali, Kaszubów i Ślązaków.
Ale wspomniał pan o tym, że dziadek pracował w kopalni. To była kopalnia założona przez Związek Radziecki tutaj na tych terenach, prawda? I kopalnia, o której się zbyt głośno nie mówiło.
Dokładnie to była kopalnia w masywie Śnieżnika na północnym zboczu góry Żmijowiec. Założona przez specjalistów radzieckich, rosyjskich,
sowieckich.
O, tak to można też ująć. Po II wojnie światowej powstało przedsiębiorstwo Kowarskie Kopalnie i zaczęto poszukiwać rudy uranowej. I to był rejon trzeci. Czyli dziadek pracował w rejonie trzecim, a później w 1953 roku przeniósł się do rejonu pierwszego, do Kowar. I tutaj pracował w sztolniach poszukiwawczych, sztolni 24 na zboczu Wołowej Góry, sztolni 22 w pobliżu Budnik. Budniki to jest taka zapomniana, opuszczona osada, do której przez część roku nie docierają promienie słoneczne. Dodam taką ciekawostkę.
To przed wyjazdem na Spitsbergen to warto tam pobyć.
Tak, można pobyć i można odczuć właśnie trochę, no może nie noc polarną, ale coś zbliżonego.
To jest taka głęboka kotlina, tak?
Tak, budniki są otoczone po prostu z górami w taki sposób, że od połowy mniej więcej listopada do mniej więcej połowy stycznia nie docierają tam promienie słoneczne i dlatego przygotowuje się tam powitanie słońca i pożegnanie słońca. To znaczy żegna się w listopadzie i wita się, ale wita się raczej w marcu ze względu na to, że jest dużo śniegu. I w ogóle miejscowa ludność niemiecka, która tutaj mieszkała, opowiadała sobie anegdoty, że sąsiad odwiedzał sąsiada przez komin. Po prostu musieli wychodzić przez komin, bo było tyle śniegu, żeby z jednego domu przejść do drugiego, to musieli przechodzić przez komin. Ja też opowiadam tę historię turystom, tak, których oprowadzam.
Dziadek pracował w kopalni uranu. No, to nie była bezpieczna praca.
Tak, to nie była bezpieczna praca. Dziadek był narażony na promieniowanie jonizujące i gdy po prostu pikrowali rudę uranową, to wykładali to wszystko gołymi rękami, zbierali na plandekę, a później ładowali do puszek też gołymi rękami. Także na początku to wszystko było robione po prostu, można powiedzieć, na dziko i nie były przestrzegane przepisy BHP, a wszystko było robione szybkościowo, czyli te konstrukcje były drewniane. Drewniane konstrukcje szybów, wzmocnienia. Także żeby
żadnych zabezpieczeń.
To znaczy były zabezpieczenia, ale po prostu teraz już po tym śladu nie ma, bo to po prostu było robione, jak to dziadek określał, szybkościowo, żeby wydobyć i potem przenieść się w inne miejsce.
Tam też zatrudniano ludzi, którzy byli pozbawieni praw, znaczy przymusowych robotników. Jednych wysyłano do Wronek lub Prawicza, a innych do kopalni uranu.
Tak, tylko że dziadek mi akurat nie wspominał o tym ze względu na to, że dziadek zaczął pracę później po prostu. Nie zaczął pracy jak to się działo. Także dziadek zaczął w 50 roku, a to wydobycie rudy uranowej, przedsiębiorstwo w ogóle, Kowarskie Kopalnie powstało w 47 roku, zaczęło funkcjonować od 48 roku. Także mi dziadek o tym nie mówił, natomiast w Kowarach znajduje się tablica poświęcona pamięci tych właśnie osób, które więźniów, tak, którzy byli...
Więźniów
politycznych, którzy byli pod przymusem zmuszani właśnie do pracy w kopalniach uranu. I ta tablica jest przy budynku B Urzędu Miasta w Kowarach. Odsłonięta została w 2013 roku, wtedy, kiedy obchodziliśmy jubileusz 500-lecia uzyskania przez Kowary praw miejskich.
Trudno w Kowarach nie zapytać o fabrykę dywanów. Pani Danuta Pipiora tak mi w gościńcu o tej fabryce opowiadała.
No, okazuje się, że bardzo dużo pań, które pracowały w fabryce dywanów, musiały wyjechać. Zopiekuję się starszymi paniami w Niemczech, bo tutaj nie było miejsc pracy dla nich. Zlikwidowali zakład pracy. No, jednak ponad 2000 osób było zatrudnionych. To było bardzo dużo na takie Kowary. Takie miejsce pracy, a fabryka dywanów, no to opływa w luksusach. Mieli swoją stołówkę, mieli swoją przychodnię, mieli swój ośrodek wypoczynkowy, także bardzo dobrze zarabiali. Jeżeli ktoś nie chorował w jeden kwartał, to dostał talon na makatkę. Jeżeli ktoś przez cały rok nie chorował, dostał talon na aksmister, no a wtedy to było bardzo
takie...
To były pieniądze, tak.
A co było przyczyną tej likwidacji?
No nie umieliśmy wybronić tej fabryki dywanów. Uważam, że niektóre zakłady, nieliczne, jednak w Polsce ludzie, załoga wybroniła. Ja uważam, że tam powinna być spółka pracownicza, bo oni dostali swoje akcje, udziały. No i okazało się, że potem oni odsprzedawali. Był pan, który kupował to wszystko i potem okazało się, że większość udziałów miała osoba, która nie była zatrudniona w fabryce dywanów. No i tym sposobem fabryka dywanów padła. A to powinna być spółka pracownicza. Powinni codziennie mówić, proszę nie sprzedawać tych akcji, trzymać, bo to jest wasz chleb, wasza przyszłość, wasze miejsce pracy. No ale tego nie było i tak to się stało.
Nie ma fabryki, ale pozostały po niej zniszczone budynki jako żywo przypominające miniony czas. A w środku, w tych budynkach mieści się Muzeum Sentymentów. Jak ktoś tęskni do PRL-u, polecam.
Jesteśmy w jakiejś części fabryki?
Tak, jesteśmy na terenie byłej fabryki dywanów Kowary, w części tej, gdzie były produkowane dywany Axmister. Dywany Axmister, maszyny przyjechały z Anglii, z miejscowości Axmister, dlatego też nazwa tych dywanów runowych taka została nadana. Ja się przyjęłam do zakładu w 1978 roku. No i to opowiem czasy, które ja pamiętam.
Dzwoniłam jak się pani nazywa?
Barbara Sokołowska. Zwolniłam się w 2000 roku, także już to czasy przekształceń, to już nie moja bajka. To już nie. To już widziałam z daleka, jak zakład się chyli do upadku. To naprawdę po latach, jak kolega założył tutaj to Muzeum Sentymentów w zeszłym roku, 1 lipca żeśmy otworzyli, to że tak powiem 2018, to nie 19, tylko 18, to naprawdę z bólem serca tu przychodziłam do zakładu, ale się już przyzwyczaiłam.
I to jest szef?
I to jest, tak, właśnie szef, pan Andrzej Olszewski.
Chciałam dywan kupić i cóż, nie mam szans na to.
Może pani kupić u nas makatkę tylko z Janem Pawłem II, bo jeszcze mamy taką, którą odkupił ktoś od syndyka i tutaj nam przekazał, żeby po prostu ją...
Bo ten sklepik, w którym się też zatrzymałam, to jest zbiór różnych przedmiotów z minionej epoki, prawda? I można kupić rzeczy, które wyprodukowane zostały w PRL-u.
Muzeum Sentymentów to takie muzeum miłych wspomnień z przeszłości.
Czy dla wszystkich miłych?
Staramy się tu unikać tematów politycznych. Nie ma tutaj mundury milicyjnego, pałki i tak dalej. Mówię, nie ma nawet tego skrótu PRL w nazwie, tylko jest Muzeum Sentymentów. I praktycznie większość osób, które stąd wychodzą albo prawie, że wszyscy wychodzą uśmiechnięci i właśnie z tym przypomnieniem sobie, z opowieściami tego, co kiedyś się wydarzyło. Też czasami ich traumy jakieś dzieciństwa też tutaj wywołują uśmiech, bo jak ktoś się oparzył prodiżem na przykład, to pokazuje swoją bliznę na ręce, że do dzisiaj ją tam pamięta jakiś taki przedmiot z przeszłości. A mimo, że to jest jakaś przykra sytuacja, to i tak tutaj trochę się z tego pośmieją.
A z samej fabryki co tutaj zostało?
Z samej fabryki został budynek praktycznie. Zostało biuro dyrektora, ale tylko jeśli chodzi o wystrój, w sensie boazeria oryginalna. Zostało część sprzętu laboratoryjnego z kalni Axminster i to w sumie wszystko. To większość tych rzeczy, no i fotografie, historia na fotografiach. Te fotografie też przypadkowo znalezione tutaj w biurze jednym i to jest wszystko, bo reszta rzeczy została po prostu stąd wyprzątnięta, wypróżniona. No, a jeszcze dużo wzorników dywanów tam zostało, które wykorzystaliśmy tutaj w naszej ekspozycji.
Ilu tu ludzi pracowało?
2500.
Co się z nimi stało?
W pierwszym rzucie zwolnień 1000 osób straciło pracę, a potem do samego końca pracowało raptem 180 osób w fabryce. No i co się stało? No musieli sobie szukać nowego zatrudnienia, w większości wyjeżdżając gdzieś na zagranicę, tak jak to w wielu miastach w Polsce się działo, nie tylko tutaj w Kowarach. Zresztą to nie był jedyny zakład w Kowarach, bo to było ich kilkanaście. Był Polsport, był fabryka filców technicznych, była fabryka porcelany technicznej, Bielnik, czyli oddział tutaj Orła Mysłakowice, który też nie istnieje. Także tutaj nie jest to jedyny taki zakład, który niestety po tej zmianie transformacji ustrojowej tak zakończył.
Jak się idzie uliczkami, spaceruje uliczkami Kowar, to co pewien czas napotyka człowiek zamknięte sklepy i oferty sprzedaży. To lokal zamknięty, można kupić, nikt nie kupuje. Kowary nie należą do najbogatszych tutaj w tym rejonie miasta.
Niestety nie, ale też to mnie troszkę zadziwia, bo to jest raptem 7 km od Karpacza. Karpacz po prostu jest już przepełniony, można powiedzieć, turystami. Jest momentami ich za dużo, tak jak to było ostatnio przed Sylwestrem, że przez Karpacz trzeba było, no nie ma co ukrywać, jechać ponad godzinę przez samo miasto. A tutaj pod Karpaczem jest miasteczko, które ma starówkę, które ma również piękny widok na Karkonosze, a jednak jest niedoceniane. No i to troszkę nad tym wszyscy ubolewają, bo przez to, że kiedyś było miastem przemysłowym, nikt nie kojarzy tego z turystyką i z Karkonoszami. Wszyscy kojarzą tylko z fabryką dywanów, można powiedzieć, bo ktoś kiedyś jeszcze nazwał tą fabrykę tak samo, jak miasto się nazywa, czyli fabryka dywanów Kowary w Kowarach. No i teraz tą matkę, że Kowary równają się dywany, ciężko jest jednak zmienić.
Ta fabryka to była najpierw fabryka niemiecka, prawda? Ona powstała w XIX wieku.
Tak, w 1854 roku powstała pierwsza fabryka, a ta, w której znajdujemy się, powstała w epoce Edwarda Gierka na gruzach tamtej fabryki po niemieckiej.
I w epoce Edwarda Gierka życie w fabryce toczyło się przyjemnie, jak wspominała pani Barbara Sokołowska.
Takich przeżyć tutaj, jak ja wyszłam za mąż i no, mój mąż też pracował w fabryce i to jakieś były w 79 roku, w przyszłym roku była olimpiada w Moskwie. I pamiętam czas, kiedy przyjeżdżał do nas pan, który był intendentem na statku Batory. Ja pracowałam w dziale sprzedaży, więc często się zdarzało, że ja z tym panem gdzieś tam chodziłam na produkcję czy do magazynu. No i później on tam wybierał, na wzorcowni mu też wzory robili. I także on pół roku, nie ma go, mówimy, o Boże, no mógłby chociaż nam zdjęcie przysłać, jak wygląda ten Batory, jak to wygląda w środku. Okazuje się, że po pół roku ten pan do nas przyjeżdża, przywozi takie 11, pamiętam, takich wejściówek, to się właściwie nazywało zaokrętowania, takie bilety wstępu jakby na statek, na rejs tydzień na statku Batorym do Leningradu. I to wiem, że moje koleżanki z działu sprzedaży, one kupowały te właśnie te zaokrętowania, a ja byłam świeżo po ślubie i mi dział, właśnie związki zawodowe i rada zakładowa w prezencie ślubnym ufundowały, tak, ufundowały właśnie rejs Batorem do Leningradu. No, no oj, to było naprawdę rewelacyjnie. Rewelacyjnie. No pięknie ten cały statek wyglądał. Rzeczywiście nasze dywany rewelacyjnie się tam prezentowały. No.
Już po epoce Gierka miałam okazję być na Batorym i słyszałam wtedy historię o tym, jak nasi radzieccy klienci odbierali ze stoczni statki, jak żądali zmiany wystroju, jak opornie płacili albo i nie za nasze usługi i pracę. Muzeum Sentymentów spotkałam poznaniaków.
Łukasz Turkowiak. Tutaj koleżanka mieszka i u niej zawsze stacjonujemy i tak sobie zwiedzamy tutaj Dolny Śląsk i te okolice.
Jeździcie na nartach?
Też.
A gdzie?
Jeździliśmy akurat teraz w Czechach, na Małej Upie i w Pecu.
Ale w tym roku warunki takie sobie, prawda?
No mało śniegu na razie, więc może dopada. To wrócimy jeszcze może na ferie.
Ja rozmawiałam przed chwilą z szefem tego muzeum o tym, że ludzie wszyscy zatrzymują się, w większości zatrzymują się w Karpaczu, dużo płacą i depczą sobie po piętach, prawdę mówiąc, bo tłoki niebywały. Natomiast w Kowarach jest jakoś leniwie.
No dokładnie, my też jakby unikamy Karpacza. Może lubimy Karpacz, ale bardziej na wiosnę, jak nie ma tylu turystów i tam jest tak przyjemnie. Też ten Dolny Karpacz jest bardzo przyjemny, ale no Kowary mają taki swój dawny urok i nie są takie zadeptane i skomercjalizowane.
A co pan lubi w Kowarach?
Co lubię? No lubię tą taką starówkę, czy ten taki deptak jest taki fajnie zrobiony. No i widać ten taki stary, taki górniczy klimat, taki też po niemiecki troszeczkę. Tak to wszystko jest może takie nawet trochę spójne. A w Karpaczu jednak to jest trochę tej takiej starej zabudowy karkonoskiej, dużo jakichś tam nowych pensjonatów, jakichś hoteli, to już tak jest. No też jest fajny Karpacz, ale tego trochę za dużo jest na zbyt małej powierzchni.
Przyjeżdża się z Poznania nie po to.
No dokładnie.
I na koniec spotkań z kulturą wpadniemy jeszcze na krótko do gościńca na Starówce w Kowarach, aby dokończyć herbatę z docentem Zbigniewem Piepiorą.
Kowary słynęły z górnictwa, z hutnictwa, ale także z tkactwa i z zielarstwa ludzie żyli tutaj. Turyści, którzy odwiedzają Karpacz, wyjeżdżają do Kowar, ale odwiedzają park miniatur i jedną albo obie trasy turystyczne, czyli kowarskie kopalnie. Mamy kopalnię Liczyrzepa i kopalnię Podgórze, o tak. Albo dwie trasy odwiedzają, albo jedną z tych tras i park miniatur.
Ale to są tylko już teraz turystyczne atrakcje.
Tak, to są teraz turystyczne atrakcje, oczywiście. Od lat 60. XX wieku nie wydobywa się rudy uranowej, natomiast ta ruda, jak zaprzestano wydobycia, ona była jeszcze przetwarzana. Funkcjonowało przedsiębiorstwo Hydrome, które przetwarzało to, co zostało po prostu na hałdach. I w latach 70. funkcjonowało w Kowarach inhalatorium radonowe, w sztolniach właśnie 19-19A, to jest dawna kopalnia Podgórze, w której pracował też mój dziadek.
To może podejdziemy do tych zdjęć.
To jest zdjęcie dziadka, Mieczysław Karabin, urodzony 29 września 1926 roku w Zbludzy. Kiedyś właśnie to było województwo krakowskie, obecnie małopolskie. Zmarł w 2015 roku. To jest jeden z ostatnich górników, który pracował fizycznie pod ziemią jako przodownik w zakładach przemysłowych R1, w grupach poszukiwawczych oraz kopalni Kopaliny w Stroniu Śląskim, a także w kopalniach Liczyrzepa i Podgórze w Kowarach.
26, 15, 89, czyli ile lat miał?
89 lat, także żył bardzo długo i pochował wszystkich swoich kolegów, bo oni umierali w wieku mniej więcej 40 lat. Tu obok jest zdjęcie jego kolegi świętej pamięci Stefana Wróbla, który zmarł właśnie w wieku 40 lat.
Na skutek tej pracy kopalni uranu.
Tak, chorował na pylicę po prostu ze względu na to, że wiercono bez przepłuczki. Po pierwsze nie przestrzegano przepisów BHP, a po drugie dzięki temu wiercono szybciej chodniki. Można było więcej zarobić, tak? Zyskać większą premię. Natomiast tutaj udało mi się uzyskać zgodę czeskiego Ministerstwa Obrony na pokazanie na wystawie zdjęć lotniczych, ortofotomap historycznych, które znalazłem na czeskim geoportalu i one właśnie obrazują to, co kiedyś było bardzo tajne. I tu są pozaznaczane sztolnie właśnie. Są zdjęcia archiwalne z wystaw, które organizujemy. Średnio 4 wystawy rocznie organizujemy, czyli jedna kwartalnie. Średnio 4 rocznie.
Ja miałem wrażenie, chodząc po tych miasteczkach sudeckich, to było przecież katastrofa. To była cała masa pustostanów, takich walących się budynków, prawda? Ja miałem wrażenie, że w ogóle że Polska ówczesna, ludowa się bała tu inwestować, bo miało się wrażenie tymczasowości należenia tych terenów do Polski.
Tak, jeszcze mój dziadek mi opowiadał, że jak on tu się sprowadził, tu w 1953 roku przyjechał, to znajomi mówili, że Niemcy tutaj wrócą, że Niemcy tu wrócą. Nie wiadomo było, co z granicą i właśnie ludność miała, tak jak pan powiedział, miała poczucie tymczasowości tego pobytu w tym miejscu. W ogóle po II wojnie światowej ta granica miała przebiegać na Odrze i na Nysie, ale nie powiedziano na jakiej Nysie. Na Nysie Kłodzkiej, na Nysie Łużyckiej czy na Nysie Szalonej. Mamy 3 Nys. I w końcu poprowadzono na Odrą i Nysą Łużycką granicę i ta granica została już na stałe, nie była tymczasowa.
Najpiękniejsza trasa w Karkonoszach.
Powiem tak, najpopularniejszą i piękną też trasą to jest, jak ja to mówię, tak zwany Main Street, czyli od kościoła Wang, Samotnia, piękne miejsce, wspaniałe miejsce, Strzecha Akademicka i dalej Dom Śląski, Śnieżka i powrót. Można skrócić Białym Jarem, można zjechać wyciągiem, można skrócić Białym Jarem, a można wrócić i tą samą drogą. To jest taka najpopularniejsza. Natomiast czy najpiękniejsza? Samotnia jest bez wątpienia i Kocioł Małego Stawu jest bez wątpienia pięknym miejscem. Natomiast jeżeli chce się doświadczyć piękna przyrody, to polecam wschodnią część Karkonoszy, Lasocki Grzbiet, gdzie właśnie prędzej można spotkać rysia czy wilka. To są ostoje, można powiedzieć, ostoje zwierzyny. Nie spotyka się tam tabunów turystów, którzy podążają właśnie na Śnieżkę albo na Szenicę.
I tak jak mówi Zbigniew Piepiora, każdy może znaleźć dla siebie odpowiedni szlak w Karkonoszach. Kłaniam się, Barbara Miczko-Marcher. Śpiewa wolna grupa Bukowina, która przez lata towarzyszy ludziom na szlaku.
Chodzą ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień, zagubieni wśród zmięte grzeją dłonie, dokąd pędzą, za czymś gonią i budują wciąż dom i skarb. A tam w najchłodziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat.
Płyną ludzie miastem szarzym, pozbawieni złudzeń marzeń, omijają wciąż główny nurt. kryją się w swych norach krecie i śnić nawet o karecie, co lśni złotem nie potrafią już. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Żyją ludzie, asfalt depczą, nikt nie krzyknie, każdy szepcze, drzwi zamknięte, zaklepany krąg. Tylko czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk. Bo tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak.